Dzisiaj będziemy rozważali kwestię upamiętania wiary, uczuć i uczynków, kwestii istotnej, która to kwestia, jak się okazuje, była podstawową, jeśli chodzi o reformę Kościoła. Kwestia, dzięki której dzisiaj stoimy twardo na świadectwie Słowa Bożego, a nie na świadectwie człowieka, czyli na świadectwie Słowa Bożego dobrze przetłumaczonego, ponieważ dobre tłumaczenie Słowa jest bardzo istotne dla właściwego rozeznania doktryny. A więc ci, którzy w dawnych czasach źle tłumaczyli Słowo Boże, dodawali niestety do wiary konieczność wykonywania uczynków jako podstawę usprawiedliwienia. W tym wszystkim niestety zawinili ludzie pierwszego Kościoła przez złe tłumaczenie. Później błąd ten się rozwijał, wprowadzając coraz większe zamieszanie i coraz więcej różnych przedziwnych form pokutnych po to, aby człowiek mógł osiągnąć zbawienie, musiał wykonywać dobre uczynki. I to zostało zmienione w dość dziwny sposób dzięki przedziwnej Bożej opatrzności. Poprzez bardzo, bardzo dziwne zdarzenia i nie powiemy tutaj zbiegi okoliczności, ale raczej przez historyczne wydarzenia, na którymi, jak wiemy, Pan Bóg ma całkowitą kontrolę. Przeczytajmy zatem Słowo Boże od rozdziału drugiego, przeczytajmy od wersetu 15. Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy, pisze apostoł Paweł do swojego umiłowanego Tymoteusza. Unikaj zaś pospolitej czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności, a ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos, którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło i wywracają wiarę niektórych. Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć. Zna Pan tych, którzy należą do Niego oraz nie odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. W wielkim zaś domu znajdują się nie tylko naczynia złote i srebrne, lecz także drewniane i gliniane, niektóre do użytku zaszczytnego, a inne do niezaszczytnego. Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego uczynku. Uciekaj zaś od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Unikaj zaś głupich i niedouczonych rozmów, wiedząc, że rodzą kłótnie. A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych, łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają. Może kiedyś Bóg da im upamiętanie, aby uznali prawdę. Powtórzę tę frazę jeszcze raz. Może kiedyś Bóg da im upamiętanie, aby uznali prawdę. Oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli. Dobry Panie, stoimy przed bardzo ważnym tematem rozważenia Słowa Bożego, w którym Ty okazujesz się sprawcą ludzkiego upamiętania, a upamiętanie określone w tym słowie zostało jako oprzytomnienie z kłamstwa, uznanie prawdy i przez to wyrwanie się z sideł niemocy, z sideł diabła. Diabeł narzuca na nas i stara się narzucić na nas swoją religię, która jest religią uczynków. Uczynków, które ludzie w dobrej nawet wierze mają wykonywać po to, aby osiągnąć zbawienie. Odwracając w ten sposób zupełnie i wywracając wiarę, jak czynił to sługa, jak czynili słudzy diabła Hymenajos i Filetos, którzy mówili, że zmartwychwstanie się już odbyło. Słudzy diabła zawsze odwracają prawdę i zawsze będą ją przedstawiać na opak, zachowując jej elementy. Tak jak oczywiście diabeł nie zanegował w pierwszym okresie doktryny zmartwychwstania w tamtym miejscu, ale powiedział, że już się odbyło. Tak i tutaj diabeł nie neguje doktryny zbawienia, nawet doktryny zbawienia przez wiarę, ale dodaje do niej element uczynków poprzez złe zdefiniowanie słowa metanoia, czyli czyniąc z tego pokutę, a nie upamiętanie. Prosimy Cię, Panie, aby dzisiejsze rozważanie wzmocniło nasze serca, umocniło nas na pozycji tej, która jest Twoją pozycją, biblijną pozycją, bo wiemy, że z uczynków nie może być zbawione żadne ciało, ponieważ przez prawo, przez uczynki prawa jest tylko poznanie grzechu i przekleństwo, ponieważ przeklęty jest ten, kto nie wytrwa w wypełnianiu całego prawa, więc wystarczy złamać jedno przykazanie prawa, aby natychmiast stać się winnym wszystkich. Dlatego odrzucamy doktrynę, według której trwanie w uczynkach prawa jest podstawą naszego zbawienia. Nie wierzymy w to i negujemy tą doktrynę, łamiąc całkowicie jarzmo fałszywej religii, którą stara się zły narzucać nas na Kościół Jezusa Chrystusa. Panie, daj, aby dzisiejsze rozważanie było dobre, nie pozwól, Panie, ja jako głoszący odpadł, czy na lewo, czy na prawo Twojego słowa, proszę Cię, Panie, zachowaj mnie w tym wszystkim trzeźwości i w roztropności, aby Twoje święte imię było wywyższone. Kiedy 29 maja 1453 roku Konstantynopol został zdobyty przez wojska Mehmeda II, mówimy tutaj oczywiście o muzułmanach, chrześcijaństwo wschodnie znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Pamiętamy, że chrześcijaństwo było podzielone na łacińskojęzyczny zachód i greckojęzyczny wschód. W tym pierwszym, w łacińskojęzycznym zachodnim chrześcijaństwie, podstawą oczywiście do rozważania Słowa Bożego była przyjęta przez ten kościół Wulgata, tylko nie jej pierwsza wersja, która z kolei, którą proponowali rzymscy katolicy jako obowiązujące Słowo Boże dla całego kościoła. Natomiast na wschodzie, korzystano z różnych tekstów greckich, z manuskryptów, bardziej z tekstów, które były bliższe i wierniejsze oryginałom, czyli apografom, autografom. Mówimy tutaj oczywiście o apografach, czyli kopiach tych pierwszych. I uczeni w piśmie z Bizancjum, z Konstantynopola, które upadło, oraz teologowie musieli często salwować się ucieczką właśnie na zachód, przy czym zabierali ze sobą swój dobytek i w tym dorobek, jak greckie manuskrypty Biblii oraz swoje dzieła piśmiennicze. Ponieważ Kościół na zachodzie opierał się właśnie głównie na Wulgacie, czyli tłumaczeniu Hieronima z przełomu IV i V wieku, manuskrypty sprowadzone przez uciekinierów dały podstawę do krytycznego spojrzenia na ówczesną edycję łacińskiego tekstu. Korzystając z tych nowych źródeł, Erasmus z Rotterdamu, który pochodził z Holandii, stworzył dwujęzyczną wersję Nowego Testamentu, nazwaną Novum Instrumentum Omne, czyli łacińską i grecką, gdzie obok tekstu łacińskiego, tego tekstu z Wulgaty, znajdował się też tekst grecki dla porównania obu tekstów i stanowiła też aparat krytyczny do weryfikacji tego, czy rzeczywiście łacińskie tłumaczenie było właściwe. Ta Biblia, Novum Instrumentum Omne, stała się podstawą do tłumaczenia Biblii przez Lutra na język niemiecki. Łacina Erasma zawierała kilka kontrowersyjnych tłumaczeń słów właśnie ze względu na manuskrypty, które Erasm mógł poznać dzięki uciekinierom z Bizancjum, zupełnie odmiennych od tego, które były w Wulgacie. I one znajdowały się również w adnotacjach poprzez wykazanie, jak to właściwie powinno być tłumaczone, jakie jest właściwe znaczenie tego czy innego słowa. I to stało się bardzo znaczące w okresie reformacji. Otóż grecka metanoia było słowem, które było znaczącym problemem. Każde wydanie Nowego Testamentu Erasma przyjmowało inne tłumaczenie z łaciny Wulgaty. Najpierw metanoię tłumaczono jako poenitentia magitae, czyli czyńcie pokutę, czy też do pokuty. Również poniteat vos, obyś żałował. Łacińskie ponitemni, czyli pokuta, przez niemieckie tłumaczenie bardzo trudne słowa, i ponitentia magitae, vitae prioris, pokuta za dawne życie. Jednak wydanie z 1519 roku, czyli wydanie używane przez niemieckie tłumaczenie Lutra, w szczególności przyjęło sugestię łaciny dokonaną przez sekretarza papieskiego Lorenza Valli, respicicere, czyli upamiętać się, ponownie stać się mądrym, wyzdrowieć z szaleństwa lub starości, lub odzyskać przytomność, czyli już nie ponitea magitae, nie czyńcie pokuta, ale respicicere, upamiętać się. I było to tłumaczenie dokonane ze względu na historyczne uzasadnienie, jakie uczynił Lactantius, ojciec Kościoła, który mówił, że należy to słowo bardziej rozumieć intelektualnie niż afektywnie. To znaczy, że chodzi tutaj o zmianę umysłu, a nie o zmianę postępowania. I tak powstała Biblia Lutra, Biblia, którą Luter używał, aby przekonywać wszystkich ludzi, że upamiętanie nie oznacza pokuty rozumianej tak, jak to rozumiał do tej pory Rzym, ale chodzi o wiarę, o zmianę myślenia. Jednak współcześnie możemy obserwować zjawisko odwrotne. Nawet wśród, zdawałoby się, ortodoksyjnych, w cudzysłowie tutaj, wyznawców doktryn łaski, czyli prezbiterian, reformowanych, a także środowisk związanych z Johnem MacArthurem, biednym człowiekiem, metanoi nadaje się rzymskokatolickie znaczenie czynić pokutę. Tak więc co składa się na upamiętanie? Jak zdefiniować upamiętanie? Czytaliśmy właśnie w drugim liście do Tymoteusza, a precyzując dokładniej w greckim tekście, że możemy tam z łatwością zaobserwować nauczanie o upamiętaniu niezależnym od człowieka darze Bożej suwerennej łaski. Czytamy, iż w najbliższym otoczeniu wypowiedzi o pamiętaniu znajdują się trzy konsekwencje. Po pierwsze, uznanie prawdy. Po drugie, oprzytomnienie z pijackiego znieczulenia, czyli anapsasim, tak jak anestezjolog nas znieczula na sali operacyjnej, tak tutaj mamy pijackie znieczulenie, anapsasim. Oraz po trzecie, wyrwanie z sideł diabła, czyli z grzechu, gdzie dwa ostatnie elementy towarzyszą poznaniu prawdy, które jest bezpośrednio skutkiem upamiętania. Jednak inni twierdzą, że metanoia, czyli upamiętanie, odnosi się do trójczłonowego procesu przemiany człowieka jako jednej całości. Upamiętanie definiują jako zmianę myślenia skruche i zmianę postępowania. Czy mają rację? Czy rzeczywiście upamiętanie to zmiana myślenia skrucha oraz zmiana postępowania? Czy też prawdziwym jest raczej inny model, gdzie zmianie myślenia, upamiętaniu towarzyszą żal za grzechy, czyli skrucha, i zmiana postępowania, czyli nawrócenie? Sprawa jest oczywiście niebagatelna, ponieważ konsekwencją błędnego paradygmatu, czyli błędnego założenia, może być i najczęściej jest legalizm, czyli doktryna zbawienia z uczynków. W przypadku Johna MacArthura mówimy o herezji Lordship Salvation, czyli zbawienia panującego Pana. Spójrzmy troszeczkę na historię reformacji w tej chwili. Otóż współcześni kalwinowi, scholastycy i sofiści, mówimy tutaj o XVI wieku, o początkach reformacji, nauczali szeregu herezji o metanoi. W trzecim tomie Instytutów Religii Chrześcijańskiej Kalwin zebrał, usystematyzował i omówił najbardziej szkodliwe i zarazem najbardziej rozpowszechnione z nich. Lista jest dość obszerna i jak się okazuje, wiele współczesnych odstępstw od prawdy jest echem tego, co głosili dawniejsi scholastycy rzymskokatolicy. Kalwin następnie ostrzega, że przyjęcie tych doktryn, czyli doktryn scholastyków i tych ludzi siłą rzeczy, których dzisiaj powielają te same doktryny, prowadzi w bagno ignorancji. Cytujemy Kalwina z Instytutów. Udało im się otoczyć sprawę skądinąd niezbyt trudną, w tak wiele zawiłości, że trudno będzie znaleźć wyjście, jeśli raz pogrążysz się choćby trochę w ich bagnie. Po pierwsze, podając definicję wyraźnie, pokazują, że nigdy nie rozumieli, co oznacza upamiętanie. Koniec cytatu. Powołując się, uwaga, na rzekome wypowiedzi ojców Kościoła, rzekome, nie rzeczywiste, sofiści i scholastycy zdefiniowali upamiętanie w taki oto sposób. Po pierwsze, upamiętać się to opłakiwać przeszłe grzechy i nie popełniać tego, co należy opłakiwać. Po drugie, upamiętać się to opłakiwać przeszłość zła i nie grzeszyć, aby czynić to, co jest godne opłakiwania. Po trzecie, upamiętanie jest rodzajem bolesnej zemsty, karanie w sobie tego, czego się żałuje, że się popełniło. Po czwarte, upamiętanie jest smutkiem w sercu i goryczą w duszy z powodu zła, które osoba popełniła lub na które się zgodziła. I po piąte, upamiętanie jest lekarstwem na wyleczenie z grzechu, darem z góry, cnotą godną podziwu, łaską przewyższającą moc praw. Tyle z definicji rzekomo wynikających z nauk ojców Kościoła. Jan Kalwin poddaje absolutnie wątpliwość źródła, na których którymi posługiwali się scholastycy, ale stara się jednocześnie obalić powyższe definicje i wyróżnić. Tutaj należy następujące elementy metanoi według scholastyków, czy też słowa upamiętanie, czy pokuta. Żal za grzechy, nałożenie na siebie emocjonalnej kary za grzechy, odwrócenie się od grzechu, zaprzestanie grzechu. I z definicji tej płynie wniosek, iż proces upamiętania ma charakter zewnętrzny i afektywny. Kalwin bardzo krytycznie podsumowuje wypowiedzi scholastyków i sofistów. Pisze on, cytuję, są tak gorliwie nastawieni do ćwiczeń zewnętrznych, że wszystko, co można wywnioskować z ogromnych tomów, to, że upamiętanie jest dyscypliną i wyrzeczeniem, które służy częściowo do ujarzmienia ciała, częściowo do karcenia i karania grzechów. Koniec cytatu. Następnie Kalwin podaje prawidłową definicję upamiętania. Jest to zmiana umysłu, z której dopiero wynika kolejny element, czyli zmiana życia. Zmiana życia nie jest częścią pamiętania, lecz elementem towarzyszącym upamiętaniu. I czytamy, co mówi Kalwin. O wewnętrznej odnowie umysłu, przynoszącej wraz z nią prawdziwą zmianę życia, zapada dziwna cisza, czyli wraz z nią zmiana umysłu przynosi dopiero prawdziwą zmianę życia. Koniec cytatu. Odstępcy od prawdy zdefiniowali metanoję jako wewnętrzną, czyli to, co my rozumiemy jako wewnętrzną przemianę umysłu, zdefiniowali zupełnie inaczej, zredefiniowali, nadali temu słowu zupełnie nowe znaczenie. Według tej nowej definicji jest to teraz spowodowany czynnikiem zewnętrznym żal za grzechy, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie za grzechy. I Kalwin dalej pisze, że jest to bardzo sprytnie zdefiniowane upamiętanie, dzieli się na skruchę serca, wyznanie, zadośćuczynienie za złe uczynki. Koniec cytatu. Wnioski Kalwina są prawidłowe. Te definicje scholastyków, które dzisiaj powtarzane są w odstępczym kościele, szczególnie wśród fałszywych kalwinistów, można dziś określić jednym słowem. Jest to pokuta, nie upamiętanie, ale pokuta, czyli to, co opisywano słowem penitencja, do którego pochodzą następujące polskie słowa. Penitent, osoba przystępująca do sakramentu pokuty, czyli spowiedzi, której skuteczność jest zależna od przypomnienia sobie grzechów, szczerego i wyznania, i żalu, i pragnienia poprawy, jak naucza katechizm Kościoła katolickiego. Oraz słowo drugie, penitencjarny. Mówimy tutaj o zakładzie więźniów, zakładzie karnym, którzy mają ponieść karę za winy oraz zmienić się w lepszego człowieka. Rzeczywistym źródłem błędu, jak już wcześniej wspominaliśmy, jest Hieronim ze Strydonu, który żył na przełomie IV i V wieku, umarł w 422 roku. Jego największym dziełem oczywiście było tłumaczenie Pisma Świętego z hebrajskiego i greckiego na łacinę. Była to oczywiście Wulgata, czyli wersja Wulgata, przekład rozpowszechniony, popularny. Tam, tłumacząc słowo metanoia, Hieronim użył koszmarnego sformułowania penitentiam agitae, czyli czyńcie pokutę, zaszczepiając tym samym w umysłach czytelników konieczność uczynków niezbędnych do zbawienia. Chociaż sam Hieronim nie był heretykiem i tą frazę można było jeszcze właściwie w kontekście rozumieć, pierwotny czytelnik nie do końca rozumiał to tak jak późniejszy Kościół rzymski katolicki, jednak samo sformułowanie zawierało w sobie element błędu. Biblijnie rzecz ujmując, oczywiście pokuta nie ma nic wspólnego z upamiętaniem. Upamiętanie bowiem to zmiana myślenia o sobie, osobiste relacji do grzechu. To porzucenie własnych pomysłów na sprawiedliwość i zbawienie, czyli porzucenie fałszywej religii oraz to akceptacja obiektywnej propozycji Pisma Świętego. Wiary w dzieło krzyża Jezusa Chrystusa zadośćczyniącej za wszystkie grzechy wszystkich wybranych. Jest to jedyna wiara, która zbawia. Metanoia oznacza przemianę umysłu. Naucza John Robbins w swoim rozważaniu pod tytułem Uczynki wiary Johna MacArthura. Podsumowując fałszywą doktrynę MacArthura, podsumowuje on jego fałsz prawdą i napisze coś przeciwnego niż naucza John MacArthur. Pisze, że metanoia oznacza przemianę umysłu. Wierzyć Ewangelii to wierzyć, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Wiąże się to ze zmianą myślenia zarówno o Chrystusie, jak i o nas samych. I tych dwóch rzeczy nie da się rozdzielić, ponieważ są one częścią jednego sądu logicznego, pisze John Robbins. Nie jesteśmy zbawieni przez wiarę, argumentuje dalej, że Chrystus umarł. Jesteśmy zbawieni przez Ewangelię, która zawiera stwierdzenie Chrystus umarł za nasze grzechy. Akt wiary jest aktem upamiętania, pisze Robbins. Fakt, że Ewangelia Jana nie używa słowa upamiętać się, ale używa słowa wierzyć, fakt, który Zane Hodge bardzo podkreślał, nie oznacza, że upamiętanie nie jest konieczne. Oznacza to po prostu, że upamiętanie i wiara to ta sama rzecz. Koniec cytatu. Tak nauczają prawowierni bracia w Chrystusie prezbiterianie. Rozważmy teraz biblijną analizę znaczenia tego słowa. Otóż powracając do pierwotnej tezy, czytelnik, czy też każdy słuchacz słowa metanoia, czytelnik Biblii, powinien zostać uświadomiony, że błędna definicja upamiętania stanowi śmiertelne zagrożenie dla chrześcijańskiej doktryny sola fide, czyli zbawienia jedynie przez wiarę, bez uczynków. To znaczy, że podstawą ludzkiego usprawiedliwienia jest jedynie wiara w skończone dzieło Chrystusa. Zobaczmy na chwileczkę kilka fragmentów słowa. W Jana 19:30 czytamy, gdy Jezus kosztował ostu, powiedział, wykonało się. To znaczy, że skoro wykonało się to dzieło usprawiedliwienia, do niego nie można nic dodać. Już samo to jedno zdanie wyklucza jakiekolwiek ludzkie uczynki jako dodane do chrystusowej sprawiedliwości, jako niezbędne do zbawienia. Rzymian 3:25 czytamy, Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przed odpuszczeniem w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Jeśli przebłaganie jest przez wiarę w krew Chrystusa, to znaczy, że sprawiedliwość, jaką mamy, zapewniła tylko i wyłącznie krew Chrystusa. Stąd upamiętanie nie może oznaczać czynić pokutę. I w Hebrajczyków 10, w 14 i 18 wersecie czytam, jedną bowiem ofiarę uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. I w 18, gdzie zaś jest ich odpuszczenie grzechu, oczywiście tam nie potrzeba już ofiary za grzech. Pokuta staje się właśnie zastępczą ofiarą za grzech, rozumiana jako zadośćuczynienie Bogu naszymi uczynkami. Jest to więc bluźnierstwo zatracenia. Również Chrystus, który odkupił nas i usprawiedliwił, jako jedyny zasłużył na nasze zbawienie. Nikt inny nie mógł tego zasłużyć sobie. Czytamy oczywiście, że tak jak przez nieposłuszeństwo jednego wielu stało się grzesznikami niesprawiedliwymi, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. To oznacza, że jedynie posłuszeństwo Chrystusa może zapewnić tą sprawiedliwość. Nasze posłuszeństwo jest wykluczone z tego całego obrazu. I Chrystus oczywiście nie umarł za wszystkich, umarł za wybranych. Kto ma jakiekolwiek wątpliwości, przypomnę tylko dwa albo trzy fragmenty. W Jana 10:11 czytam, ja jestem dobrym pasterzem, dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. Nie za kozły, za owce. Również Jana 15:13 czytamy, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół. Jesteśmy przyjaciółmi Bożymi, ponieważ Bóg umiłował nas i usprawiedliwił od wieczności. To znaczy, że Chrystus, baranek zabity przed założeniem świata, w tym sensie rozumiemy, że jest to dekret Boży, że to się musiało historycznie oczywiście wydarzyć, ale jego krew obmywa z grzechu tylko tych, których Bóg miłuje od wieczności, czyli jeszcze przed założeniem świata. Stąd nasze uczynki dobre i złe, patrząc nawet od strony Bożych dekretów, nie mają najmniejszego znaczenia w kwestii usprawiedliwienia, a jedynie co możemy uznać przez fakt upamiętania, to zrozumienie własnej bezsilności i zrozumienie potrzeby krwi Chrystusa. O tym, że zagrożenie naszego zbawienia, czy też doktryny zbawienia, doktryny sola fide, tylko wiara, tylko i wyłącznie wiara, jest realne, ale nie tylko realne, ale jest też śmiertelne w skutkach, wiedział sam Jan Calvin. Nadając rozważanej kwestii najwyższy priorytet, Calvin ostrzega, tu cytujemy ponownie: chciałbym, aby moi czytelnicy zauważyli, mówi Calvin, że spór tutaj nie dotyczy sprawy bez konsekwencji, ale jednej z najważniejszych ze wszystkich, a mianowicie przebaczenia grzechów. Ponieważ podczas pokuty scholastycy i sofiści wymagają trzech rzeczy, a mianowicie skruchy serca, ustnej spowiedzi i zadośćuczynienia, jednocześnie nauczają, że te są rzeczy konieczne do uzyskania przebaczenia grzechów. Czyli aby Bóg człowiekowi przebaczył grzechy, usprawiedliwił go, scholastycy rzymscy nauczali, że konieczna jest skrucha, ustna spowiedź i zadośćuczynienie. Innymi słowy, krew Chrystusa nie była wystarczająca do zadośćuczynienia za grzechy wybranych grzeszników. Jest to oczywista konsekwencja herezji uniwersalnego odkupienia, że gdzie nauczane jest, że Pan Jezus za wszystkich umarł i jak dodają to nasi serdeczni wrogowie arminianie, że Pan Bóg tak naprawdę tylko przez krew Chrystusa ustanowił nowy sposób rozliczenia człowieka przez jego własne uczynki, chociaż niedoskonałe, to jednak gdy człowiek jakkolwiek wierzy, to jednak, gdy jednak robi te dobre uczynki, to jest mu to poczytywane za jego sprawiedliwość. Innymi słowy, tak Rzym, jak i arminianizm odrzuca zewnętrzne przypisanie nam sprawiedliwości Chrystusa na rzecz ludzkiej, wywalczonej własnej sprawiedliwości. Podczas analizy naszego słowa metanoia będziemy starali się sprawdzić, jak to słowo jest używane w Piśmie Świętym, ponieważ tak naprawdę zasada interpretacji słowa musi odbywać się przez samo Słowo Boże. I tutaj podzielone te wszystkie nasze rozważania, argumenty zostaną na kilka serii, przy czym dzisiaj rozważymy zaledwie kilka z nich. W Nowym Testamencie słowo metanoia użyte zostało 22 razy i będziemy starali się rozważyć wszystkie przypadki. Dzisiaj nie rozważymy ich wszystkich, będziemy mieli jeszcze kolejne rozważania, kolejne argumenty. Będziemy oczywiście starali się to usystematyzować według chronologii, czyli od czasu tranzytu między starą a nową dyspensacją, czyli użycie Jana Chrzciciela przez Ewangelię, czyli użycia Pana Jezusa, potem przez dzieje, czyli użycie Łukasza, czyli czas misyjny oraz listy Pawła i pozostałe listy. Listy Pawła są to dotyczące konstytuującego się Kościoła i pozostałe listy, czyli te, które są już postpawłowe, czyli odnoszone do Kościoła dojrzałego. Sprawdzimy, czy rzeczywiście użycie słowa metanoia nie uległo w tym czasie jakiejś zmianie czy poprawie. I dodam, że będą tutaj bardzo ciekawe spostrzeżenia, w szczególności jeśli chodzi o tak zwanych lapsi, czyli osoby upadłe, czy też odstępujące od chrześcijaństwa, które również zostaną podzieleni na dwie różne kategorie. Nie każdy człowiek, który upadł, jest równy sobie. Jeśli chodzi o użycia Jana Chrzciciela, zakres oczywiście i cel posługi Jana był dwutorowy. Jego praca polegała na odwróceniu ludzi od ich grzechów i przyprowadzeniu ich do Zbawiciela. Jan głosił konieczność upamiętania w celu odpuszczenia grzechów. Głosił również, że chrzest wodny był zewnętrznym znakiem wewnętrznego oczyszczenia i odnowienia serca. Odnowienie to posiadało swoją namacalną manifestację, czyli wyznanie grzechów, które towarzyszą prawdziwemu upamiętaniu. Przeczytajmy pierwsze świadectwo w Mateusza 3. A gdy zobaczył wielu spośród faryzeuszy, Jan Chrzciciel i saduceuszy przychodzących do chrztu, powiedział im: plemię żmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc owoc godny upamiętania. Mówimy tutaj o jednym owocie, owocu nie o wielu. A nie myślcie, że możecie sobie mówić: naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg może i tych z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu. Ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie. Nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma swoje wiejadło w ręku i oczyści swoje chlebisko i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza. A plewy spali w ogniu nieugoszonym. Tak więc rozważmy kontekst słowa metanoia. Po pierwsze, rozumiemy, że pierwotnym odbiorcą tego tekstu są legalistyczni faryzeusze. Wiemy, że w wersecie pierwszym rozważanym, czyli siódmym w kolejności, Jan Chrzciciel zwracał się do faryzeuszy, saduceuszy, mówiąc do nich plemię żmijowe. Ci wierzyli w zbawienie na podstawie przynależności genetycznej do Izraela. Potwierdzenie tej nauki mamy oczywiście w Jana 8, gdy Jezus mówi do Żydów, że nie mówcie sobie, że będziecie potomstwem Abrahama, że cała ta przynależność plemienia izraelskiego nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ Żydzi traktowali swoje własne urodzenie jako formę zbawienia, na co w 39 wersecie Jana 8 czytamy, co mówi Pan. Odpowiedzieli Panu Jezusowi Żydzi, naszym ojcem jest Abraham, ale Jezus im odpowiedział, gdybyście byli synami Abrahama, spełnialibyście uczynki Abrahama. Żydzi nie zrozumieli przekazu, myśleli, że fizyczna przynależność do Izraela jest dokładnie zbawiająca, natomiast bycie dzieckiem czy też potomstwem Abrahama jest, ma formę duchową. Chodzi tutaj o to, że człowiek, który jest odrodzony, jest poczytywany jako należący do przymierza. I ci ludzie właśnie wierzyli, że są zbawieni ze względu na swoją genetykę oraz przez to, że mogą wykonywać dobre uczynki zakonu, prawa i stąd byli nienaganni we własnym oczywiście uznaniu względem sprawiedliwości wynikającej z prawa. Mamy szereg fragmentów, które to potwierdzają. W Łukasza 18 czytamy świadectwo następujące. Faryzeusz stanął i tak się modlił. Dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik, poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. Tak więc nie jest to właściwe podejście. Również czytamy w Filipian 3, pisze o sobie apostoł Paweł, obrzezany 8 dnia z rodu Izraela, z pokolenia Benjamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków co do prawa, faryzeusz co do gorliwości, prześladowca Kościoła i to najważniejsze, co do sprawiedliwości opartej o prawie, nienaganny. Co mówi dalej Paweł? Że uznaje tą swoją sprawiedliwość opartą o prawo za gnój i używa dokładnie tego słowa, za gnój bezwartościowy. Oczywiście obok faryzeuszy stali ateistyczni saduceusze, którzy odrzucali życie pośmiertne oraz duchowy aspekt człowieka. Byli to ludzie niewiary. Wiemy zgodnie z Mateusza 22, że saduceusze ani nie wierzyli anioła, ani nie wierzyli w ducha, wierzyli tylko jak sataniści współcześni. Jest tu i teraz i to, co się należy, im tak największe wzbogacenie się, bo potem już nie ma żadnego życia, jest tylko nicość. I ludzie ci byli nazwani zarówno faryzeusze, jak i saduceusze, plemieniem żmijowym, czyli potomstwem diabła. Dalej, jeśli chodzi o ten tekst, ukazuje on nam, że Jan wzywał do wydawania owocu, nie owoców, ale owocu, który jest godzien upamiętania. Chodzi tutaj o jeden owoc, a nie o więcej. I teraz przeciwieństwem upamiętania jest błędne myślenie i tym błędnym myśleniem, jakim tu czytamy, jest naszym ojcem jest Abraham, co apostoł, przepraszam, Jan Chrzciciel mówi, żebyście sobie nie wmawiali, że naszym ojcem jest Abraham. Była to właśnie ta wiara, iż zbawienie jest osiągalne dzięki przynależności do narodu żydowskiego i przez zachowywanie przykazań zakonu. I to było to właśnie tym, z czego należało się upamiętać. I ta wiara faryzejska, saduceuszy nie mogła nikogo zbawić. Potrzebna była zmiana myślenia. Należało uznać poprzednie myślenie za grzech legalizmu, następnie uwierzyć w Mesjasza, który jako jedyny ma moc oczyścić od grzechu i zbawić lub zatracić na wieki, o czym mówią już ostatnie wersety. Ja was chrzczę wodą ku pamiętania, ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie, on będzie was chrzcił Duchem Świętym. Ochrzcić Duchem Świętym oznacza doktrynę narodzenia na nowo, to tylko on ma moc narodzić was na nowo. Tak więc, jeśli chodzi o słowo metanoia w tekście Jana, który przed chwilą rozważyliśmy, przepraszam, w tekście słów Jana, Mateusza 3, upamiętać się to zmienić myślenie, a konkretnie odrzucić przynależność narodową i uczynki prawa jako podstawę zbawienia. Zamiast tego należy uznać, że jedyną podstawą zbawienia jest Chrystus i Jego dzieło. Rozważmy teraz drugie świadectwo. W Łukasza 3 czytamy i w 6 rozdziale, przepraszam, w 8 wersetach 3 do 11 czytamy. Obchodził Jan Chrzciciel całą okolicę nad Jordanem, głosząc chrzest upamiętania na przebaczenie grzechów i ujrzy wszelkie ciało zbawienie Boże. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania i nie zaczynajcie sobie wmawiać, naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że i Bóg z tych kamieni może zbudzić dzieci Abrahamowi, a już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. I pytali go ludzie, cóż więc mamy czynić? A on im odpowiedział, kto ma dwie szaty, niech da temu, który nie ma, a kto ma pożywienie, niech uczyni tak samo. I cóż tu czytamy? Otóż ewangelista Łukasz w zasadzie powtarza argumenty, jakie czytaliśmy przed chwilą u Mateusza, z tą jednak różnicą, że definiuje tym razem konkretnie, że rezultatem upamiętania jest właściwa perspektywa zbawienia, którym to jedynym aktorem, jedynym sprawcą jest Pan Bóg. Zbawienie dzięki suwerenności Boga, gdzie nikt nie może do Niego nic dodać. Zwrot upamiętać się na przebaczenie grzechów w Grece oznacza upamiętanie prowadzące do opuszczenia grzechów. Czytamy w Grece metanoias, eis, apesim, hamarion, gdzie eis, czyli do, w stronę, tworzy frazę z wyrazem będącym w celowniku, dlatego ma siłę kierunkową. Chodzi tutaj o upamiętanie się z grzechu, które prowadzi do tego, że człowiek staje się zbawiony. Jest to oczywiście logiczna konsekwencja rozważania, ponieważ przebaczenie grzechów jest możliwe wyłącznie przez wiarę w dzieło Mesjasza, czyli grzechem, którego się trzeba opamiętać, jest grzech znowuż zbawienia z uczynków. Już sam ten fakt wyklucza jakiekolwiek inne znaczenie słowa upamiętanie, ponieważ prowadzałoby to doktrynie właśnie zbawienia z uczynków. Konsekwencją upamiętania jest towarzysząca mu zmiana postępowania, jak to mówią teolodzy, ortopraksja, czyli praktyka, właściwa praktyka życia. O ile faryzeusze posiadali już dobre uczynki wynikające z zakonu, choć nie z wiary, o tyle lud, który jest tutaj ukazany w wersecie 10 i pytali go ludzie, cóż mamy czynić, musiał zostać poinstruowany od konsekwencji przemiany serca, czyli o tym, co się Bogu podoba jako forma Jego uwielbienia. Konkretnie tutaj mowa o miłości do bliźniego przejawionej w dobrych uczynkach, czy też przejawiającej się, myślę, że to będzie lepsze sformułowanie. I też w tym kontekście, w kontekście nauczania Łukasza, słów Jana Chrzciciela, upamiętać się to zmienić myślenie w kwestii przebaczenia grzechów, które gwarantuje jedynie wiara w dzieło Boże wykonywane przez Mesjasza. Przeczytajmy teraz trzecie świadectwo, zawiera je Ewangelista Marek w pierwszym rozdziale, w wersetach od 4 do 8. Jan chrzcił na pustyni, głosił chrzest upamiętania na przebaczenie grzechów i przychodziła do niego cała kraina judzka i mieszkańcy Jerozolimy i wszyscy byli chrzczeni przez niego w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. I potem siódmy werset. I głosił, idzie za mną mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny z Filipy się rozwiązać, że myka u jego obuwia. Ja chrzciłem was wodą, ale on będzie was chrzcił Duchem Świętym. I ponownie upamiętanie ma prowadzić do wyznania grzechów, o czym mówił werset czwarty. Interesującym jest tutaj użycie imię słowu exlomogenoi, które odnosi się do wyznawania grzechów. Zgodnie z użyciem imię słowu wyznawanie grzechów odbywało się podczas chrztu wodnego, zatem po procesie upamiętania, co wskazuje na ten proces jako na konsekwencję, a nie część składową upamiętania. I ponownie obiektem wiary jest Mesjasz, o czym mówi Jan w wersetach 7 i 8. Idzie za mną ten, któremu jestem godzien, że myka rozwiązać u butów. Tak więc znaczenie w kontekście upamiętania tutaj oznacza zmianę myślenia, natomiast w negatywnym sensie chodzi o uznanie własnej grzeszności, w pozytywnym uznanie nadchodzącego Mesjasza i jego dzieło jako jedyną solucję, czy też rozwiązanie na problem grzechu. W czwartym świadectwie tym razem udamy się do Dziejów Apostolskich. Czytamy w 13 rozdziale, wersetach 23-63, oczywiście wybiórczo, to co tylko dotyczy naszego rozważania. Z jego potomstwa, zgodnie z obietnicą, Bóg wzbudził Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Mówimy tutaj o potomstwie Dawida. Przed jego przyjściem Jan głosił chrzest upamiętania całemu ludowi Izraela. A gdy Jan dopełniał swojego biegu, powiedział, za kogo mnie uważacie? Nie jestem nim, ale idzie za mną ten, któremu nie jestem godny rozwiązać obuwia na nogach. Mężowie, bracia, synowie rodu Abrahama i ci z was, którzy boją się Boga, do was zostało posłane słowo o tym zbawieniu. I my głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy złożonej ojcom, że Bóg wypełnił ją wobec nas, ich dzieci, wskrzeszając Jezusa, jak też jest napisane w psalmie drugim. Ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. Oczywiście w tym tekście ponownie czytamy, że chrzest wodny następuje po upamiętaniu, czyli czytamy, że chrzest upamiętania głosił Jan całemu ludowi. I chrztu dostąpili ci, którzy zaakceptowali prawdę o zbawieniu. Mowa wyraźnie tutaj w 26 wersecie o zmianie myślenia, czyli mężowie, bracia, synowie, ci, którzy będą bojąc się Boga, do was zostało posłane słowo o tym zbawieniu, czyli zbawieniu przez Jezusa Chrystusa, przez Jego krzyż. Treścią przekazu, który skutkował upamiętaniem, jest dobra nowina, czyli obietnica Ewangelia, ta sama, jaką głosili apostołowie, werset 32 mówi, my głosimy wam dobrą nowinę obietnicy złożonej ojcom. Jeśli dobra nowina dotyczy obietnicy złożonej ojcom, nie może dotyczyć tego, co czyni człowiek. I oczywiście obiektem wiary jest Chrystus w każdym przypadku. Bóg wypełnił wobec nas, wskrzeszając Jezusa, mówi werset 33. Stąd ponownie upamiętanie odnosi się do zmiany myślenia, czyli akceptacji Ewangelii dotyczącej śmierci krzyżowej Chrystusa i Jego zmartwychwstania jako jedynego sposobu na zbawienie. Stąd to są już wszystkie teksty odnoszące się do Jana Chrzciciela, stąd żaden z nich, jak widzimy, nie definiuje upamiętania jako dobrych uczynków, ani też żalu za grzech. Upamiętanie w kontekście działalności Jana Chrzciciela oznacza wiarę w Mesjasza, jego śmierć krzyżową oraz zmartwychwstanie, co doskonale i wyraźnie zarazem podsumowuje kolejny tekst, Dzieje 19:4. Paweł zaś powiedział: ja mścił chrztem upamiętania, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Czyli chrzest upamiętania mówi, dotyczy tylko tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Upamiętanie ewidentnie wiąże się z wiarą w Jezusa Chrystusa. Chrztu tego mogli dostąpić tylko ci, którzy się upamiętali, którzy uwierzyli w Jezusa namaszczonego przez Boga, który zbawia od grzechów. Stąd zmiana myślenia dotyczyła porzucenia presupozycji, czy też założenia wstępnego o zbawieniu z dobrych uczynków i uznanie grzechu jako istniejącego w człowieku z mocą, której nie mogły zniszczyć ofiary rytualne z owiec, baranów, wołów i tym podobnych zabiegów, czyli typów, jakie były objawione w Starym Testamencie, które niestety faryzeusze uznawali za rzeczywistość, że one rzeczywiście zmazują grzech, a przecież wiemy dokładnie z listu do Hebrajczyków, że krew baranów, wołów i tak dalej nie może zmazać grzechu, czyni to tylko i wyłącznie krew Chrystusa. Cały ten system ofiarniczy był tylko typem, który wskazywał na potrzebę Mesjasza, bo przecież ci wszyscy ludzie nieustannie co roku powracali do tego samego miejsca, aby ich grzechy znowu odkupywać, znowu zmazywać przez krew wołów. Musieli składać te same ofiary, więc one nie mogły tak naprawdę niczego uczynić, a Jezus Chrystus jedną ofiarą zmazał ten grzech raz na zawsze. I stąd według Jana oraz relacji Łukasza związek upamiętania i wiary to stosunek zamienności, czyli obie nazwy pokrywają się w zasadzie zakresowo. Są to, można powiedzieć, u Jana synonimy. Upamiętanie w ustach Jana Chrzciciela oznacza zmianę myślenia odnośnie Chrystusa, czyli wiarę w Mesjasza. A ponieważ zadanie Mesjasza jest zbawienie ludu od grzechu, upamiętanie zawiera w sobie zmianę myślenia także o swojej domniemanej osobistej sprawiedliwości. Zmiana ta myślenia jest pozytywna i na negatywną, czyli przestaje człowiek wierzyć, że rzeczywiście może jego sprawiedliwość go zbawić i zaczyna wierzyć, że jest grzesznikiem, który potrzebuje Zbawiciela i to powoduje rzeczywistą udrękę świadomości poprzez zagrożenie wiecznym zatraceniem, co wymusza konieczność oczywiście zadośćuczynienia za grzechy przez Mesjasza i przyjęcie to przez wiarę, co usuwa udrękę. Jest to zatem wezwanie do wiary w najczystszej chrześcijańskiej postaci. W upamiętaniu towarzyszą żal za grzechy, który nie jest elementem upamiętania, lecz jego konsekwencją, i zmiana postępowania, która nie jest elementem upamiętania, lecz również jest konsekwencją upamiętania. Wszystkie te fragmenty dają nam następujące znaczenie metanoi, czyli to wiara rozumiana jako zmiana myślenia negatywnie o osobistym grzechu i praktykowanej religii jako nieskutecznym środku na ten grzech, co wzbudza udrękę, oraz pozytywnie, czyli ukierunkowana na jedyne źródło zbawienia, czyli dzieło śmierci, zmartwychwstanie Mesjasza, i to prowadzi nas do pokoju z Bogiem. Czy taka jest historyczna ciągłość doktryny? Czy rzeczywiście Jan Chrzciciel, to co nauczał Jan Chrzciciel i co jest przekazane przez nasze święte słowo, było również nauczane przez reformację? Oczywiście. Potwierdzeniem historycznej ciągłości definicji metanoi, chociaż na razie mamy tylko jej częściową definicję, będą słowa pierwszego i największego reformatora, czyli Marcina Lutra. Według Lutra wyjaśnia to słowo w sposób taki, że składa się ono z dwóch elementów: uznanie własnej winy i wiara w Chrystusa. Cytując Lutra, czytamy: upamiętanie składa się, mówi Luter, właściwie z dwóch części. Jedną jest poczucie winy, czyli bojaźń dręcząca sumienie świadomością grzechu, drugą wiara, która rodzi się z Ewangelii lub rozgrzeszenia i ufa, że grzechy są opuszczone dla Chrystusa, która sumienie pociesza i uwalnia od bojaźni. Koniec cytatu. Tak mówił Luter. Podobnie mówi konfesja westminsterska z 1646 roku, która naucza, że upamiętanie to terror wynikający ze zrozumienia osobistej grzeszności, prowadzący do łaski, jaka dostępna jest tylko w Chrystusie. Upamiętaniu oczywiście towarzyszy skrucha zmiana postępowania. Cytujemy teraz konfesję westminsterską. Upamiętanie, które prowadzi do życia, jest łaską Ewangelii, która upowszechniana być winna jako doktryna przez pastorów, tak samo jak wiara w Chrystusa. Dzięki niej człowiek, widząc niebezpieczeństwo i czując niechęć oraz wstręt do swoich grzechów sprzecznych z naturą sprawiedliwego prawa Bożego, pojmuje łaskę Chrystusa i w konsekwencji skruszony żałuje ich, zwracając się do Boga i stara się postępować, czyli jest to nawrócenie, postępować w życiu według Jego przykazań. To wszystko umiłowani prowadzi nas do bardzo poważnego ostrzeżenia. Otóż włączenie do upamiętania konieczności żalu, skruchy i zmiany postępowania w rzeczywistości zamienia metanoję w penitentiam agitae, czyli w czyncie pokutę. Jest to herezja zatracenia. Na przykład umiłowany przez setki tysięcy nieświadomych głupców John MacArthur stwierdza wprawdzie, że metanoja dosłownie oznacza zmianę myślenia, ale zaraz ulepsza tę definicję swoim własnym teologicznymi tradycjami. W przeciwieństwie do historycznej wiary reformowanej, definicja MacArthura obok zmiany myślenia proponuje zaprzestanie grzechu i całkowite posłuszeństwo Bogu. Cytujemy MacArthura z jego definicji, którą znajdziemy w jego dziele What is repentance, czyli czym jest upamiętanie. Cytuję teraz pana MacArthura. Upamiętanie to radykalne nawrócenie, przemiana natury, definitywne odwrócenie się od zła, zdecydowane zwrócenie się do Boga w całkowitym posłuszeństwie. Najwyraźniej nasz serdeczny heretyk nie odróżnia uświęcenia od usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie jest z wiary, zasługi Chrystusa to właśnie metanoia. Uświęcenie, czyli zmiana postępowania wynikająca ze zmiany myślenia, to proces, który towarzyszy usprawiedliwieniu. Umiłowani, pójdźmy śladami Lutra, Kalwina i reformatorów, wracając do Biblii w językach oryginalnych, zamiast polegać na naszych własnych tradycjach teologicznych stworzonych przez człowieka. To wszystko, aby właściwie zrozumieć znaczenie słowa upamiętanie, metanoia. Chwała Tobie, Panie Boże. Dziękujemy Ci za dzisiejsze słowo, że mogliśmy je rozważyć, że nam dodałeś, Panie, mądrości, że możemy być pewni, że nic do swojego zbawienia nie możemy dodać, że nasze pamiętanie polega na zrozumieniu naszej grzeszności Chrystusa jako jedynego lekarstwa. Na tym, Panie, że możemy być pewni i radośni, że to Ty, Panie, nas uwolniłeś z więzów śmierci, że Ty, Panie, nas uwolniłeś z więzów grzechu i że Ty, Panie, też nam dałeś to uświęcenie, które obok usprawiedliwienia uzyskałeś dla nas na krzyżu i że możemy żyć świętym życiem, ale ciesząc się, że to święte życie nie jest podstawą naszego zbawienia, ale jest jego konsekwencją, a raczej konsekwencją krzyża Chrystusa, na którym On to wszystko wywalczył. Wielbimy Cię, Jezu Chryste, że Ty dla nas stałeś się naszą sprawiedliwością i że Ty nam dajesz swojego Ducha Świętego, który czyni nas zmienionymi osobami, odradza naszego nowego człowieka, powołuje go do życia jako czystego, świętego, nieskalanego i że Ty, Panie, prowadzisz nas przez ten czas, wychodząc przeciwko nam nieraz i walcząc przeciwko naszemu ciału, ponieważ Twój Duch pożąda przeciwko ciału, a ciało przeciwko Duchowi i Ty, Panie, jesteś tym wszystkim zwycięski. Dziękujemy Ci, Panie, też za drogowskaz, za Twoje prawo, które pokazuje nam, co Tobie się podoba, a co jest złe. I wiemy, że ten drogowskaz, prawo nie może nas uczynić świętszymi, nie może nas, Panie, zbawić, ale po prostu pokazuje nam Twój charakter, jaki Ty jesteś, jak powinniśmy się zachowywać. I Twój Święty Duch, przez to, że nas odrodziłeś, prowadzi nas, abyśmy coraz bardziej się podobali Tobie, wypełniając to prawo Boże, ponieważ Ty tego sobie zażyczyłeś, ale cały czas wiemy, że nawet gdy upadamy, gdy zawodzimy, to Ty, Panie, zawieść nie możesz, ponieważ Ty wszystko dla nas już uzyskałeś na krzyżu, to się stało, wykonało się. Kiedy Ty oddałeś Ducha, Panie, nie pozostawiłeś jeszcze miejsca na nasze uczynki. I za to Ci serdecznie dziękujemy. Niech będzie błogosławione Twoje imię, w imię Jezusa Chrystusa. Amen.